Zgodnie z naszym planem rozważania pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, dzisiaj mamy fragment, który jest zapisany w drugim rozdziale tego listu, od wersetu 17 do 3 rozdziału i 5 wersetu. Ja tak tylko gwoli wyjaśnienia, zgodnie też i z tym porządkiem ustalonym, dzisiaj miał Sławek Wanionek dzielić się Słowem i tym wykładem Bożego Słowa, ale w związku z pewnymi tam trudnościami w pracy zamieniliśmy się, więc ja mam dzisiaj, a Sławek będzie miał za tydzień kolejny fragment, będzie omawiał, rozważał. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali może dwie prawdy z tego słowa. Fragment troszeczkę może większy, szerszy, dlatego że obejmuje dwa rozdziały, i drugi, i trzeci. Choć objętościowo nie jest bardzo rozległy, ale takie może czasami przejście w jednym temacie z rozdziału na rozdział jest jakimś utrudnieniem, ale wierzę, że to nie będzie trudne. Pierwszą prawdę, którą chciałbym tutaj dzisiaj podkreślić, zaakcentować i chciałbym, żebyśmy o niej też mogli pamiętać w naszym życiu, to jest to, w czym nam przeszkadza szatan. Czego on bardzo nie lubi i w czym przeszkadza wierzącym ludziom. A druga prawda, czego apostoł Paweł nie znosił. To tak dla zachęty i takiej może zaintrygowania, żeby się skupić na tym, co będziemy dzisiaj czytać. Przeczytam ten fragment. Zrobiłem sobie też zdjęcie, kiedy było pierwsze spotkanie takie wprowadzające, omawiające ten list, kiedy Tomek prowadził to spotkanie i kiedy zrobił taki plan, zrobiłem sobie zdjęcie tam ze ściany, to było wyświetlane, jaki jest plan całego listu i dzisiaj właśnie wpisujemy się zgodnie z tym planem w ten fragment. To był podpunkt C drugiego punktu w osobistych przemyśleniach Pawła. Obawy o Kościół. I właśnie drugi rozdział od 17 wersetu do 3 rozdziału 13 wersetu, ten podpunkt C, w który zawierają się obawy apostoła Pawła związane z Kościołem, z wierzącymi ludźmi w Salonice. Dzisiaj będziemy o tym omawiać i dlatego o szatanie i o jego przeszkodach, bo to jest jedna z głównych obaw apostoła Pawła związanych, te obawy są związane z Kościołem. Czytamy drugi rozdział listu pierwszego do Tesaloniczan od 17 wersetu do 3 rozdziału i 5 wiersza. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Apostoł Paweł tutaj w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, 17 werset, rozpoczyna słowami my zaś. I te słowa dla mnie, kiedy tak czytałem, rozważałem, są swego rodzaju kontrastem, przeciwieństwem. Bo skoro mówi my zaś, no to są jeszcze inni, oni albo tamci, którzy są w pewnym przeciwieństwie do nas. My zaś jesteśmy spoko, ale oni? to już niekoniecznie. I te wcześniejsze wersety tego drugiego rozdziału mówią tutaj, widzimy o tym, apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. W wersecie, zobaczcie, 15 i nawet 16 mówi o tym, że to są ludzie, którzy przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, 17 wiersz rozpoczyna, czyli pokazuje ten pewien kontrast. Są ludzie, którzy nie podobają się Bogu, którzy przeszkadzają zwiastowaniu Ewangelii i Bóg się już nimi zajmuje, wyrażając, okazując wobec nich swój gniew. Ale my zaś, ja tutaj w tych słowach my zaś widzę, że Paweł mówi, słuchajcie, no podobamy się Bogu. Że Bóg nie będzie wylewał na was swojego gniewu. Na nas swojego gniewu. No tutaj w pierwszym rozdziale też ta prawda była w 10 wersecie zaznaczona, kiedy Paweł pisze i oczekiwać Syna Jego z niebios, który wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I tutaj już w samych tych słowach, w tym początku tego wersetu, my zaś, ja już widzę tą wielką nadzieję związaną z tym, że w Chrystusie Jezusie jest ocalenie. Że są ludzie, którzy są Bogu przeciwni, którzy nie podobają się Bogu, są wszystkim ludziom przeciwni. Na nich już jest postanowiony i spadnie na nich, już spadł i spadnie gniew Boży. My zaś, dlatego że jesteśmy w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy w wierze. I tu jest ten kontrast, to przeciwieństwo pomiędzy tymi, o których Paweł wcześniej pisze, w tych poprzedzających ten werset tutaj, tych wierszach, i my zaś. Taka, wiecie, prosta rzecz, nie? My zaś, to już bardzo wiele mówi o tym, że jesteśmy uratowani. W przeciwieństwie, w kontraście do tamtych, którzy nie są uratowani. Dlaczego? Bo nie uwierzyli, bo odrzucili Pana Jezusa. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem, staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dalej tutaj wiecie, Paweł też mówi, to też taka dla mnie jest istotna prawda, mówi o tym, że w społeczności, w relacji wierzących ludzi są takie okresy, są takie etapy, kiedy jest oddzielenie, kiedy jest rozłączenie. I to rozłączenie, ja tak sobie też, wiecie, myślę, dlatego że w ostatnim jakimś tam okresie osoby, które były mi bliskie, z którymi miałem relacje, bliskie też z racji moich biologicznych pewnych więzów. Mówię teraz, myślę o mojej mamie. Mam świadomość, że jesteśmy rozłączeni na pewien czas. I tak jest też, tutaj Paweł mówi, przychodzi taki czas, że jesteśmy na pewnym etapie rozłączeni. Mimo tego, że jesteśmy jedno, że mamy bliską relację. Przychodzi taki czas. Ale wiecie, także w tym, to taka może drobna rzecz, ale ja czytając, zastanawiając, to dla mnie jest wielką też radością i nadzieją, że tutaj rozdzieleni na pewien czas możemy wiedzieć, że wieczność będzie wspólna na wieki. Że będzie taki czas, że ten już czas swego rodzaju jakiegoś dyskomfortu i smutku, tego rozłączenia, rozdzielenia, on się skończy. My dzisiaj też, wiecie, tu jesteśmy w jakimś stopniu też rozdzieleni. Samo to, że w niedzielę, no dzięki Bogu, że mamy teraz dwa nabożeństwa, ale jesteśmy rozdzieleni, trzeba, no i Tomek ma tą niewdzięczną rolę, że rozdziela, bo zapisuje i decyduje, kto może być, a kto nie może na nabożeństwie. Ale to nie znaczy, że taki etap, taki czas rozdzielenia będzie trwał na zawsze. Bo przyjdzie czas, kiedy będziemy połączeni na wieki. Wiecie, ale to też z drugiej strony ta prawda mnie zastanawia, czy ja, bo dalej przechodzimy też tutaj do kwestii związanej z sercem, z jednym sercem. Czy to, że jesteśmy czasami na skutek obiektywnych jakichś okoliczności i działań rozłączeni, ale czasami my sami rozłączamy się z innymi. My sami czasami szukamy oddzielenia. Nie ma tej jedności między nami. to czy zdajemy sobie sprawę, że tych, których dzisiaj może czasami unikamy, bądź nie mamy z nimi bliskiej relacji i trochę jesteśmy dalej od siebie, to że z tymi ludźmi spędzimy kiedyś wieczność razem? Wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, tak? My w naszej naturze czasami kogoś unikamy. Różne okoliczności na to wpływają i tak dalej, ale tutaj nawet i w tym wersecie tą prawdę ja widzę, że z tymi, którzy są w Panu Jezusie, którzy są wierzącymi, których ja dzisiaj może czasami unikam albo nie bardzo w ich poglądach jest mi po drodze, ale jeżeli kochają Pana Jezusa i się Jemu podobają i są wierni Jemu, to ja spędzę z tymi ludźmi albo oni ze mną wieczność. I czy ta świadomość czasami nas nie zatrważa, żeby może pewne rzeczy zmienić, uporządkować, zmienić nastawienie, zmienić postawę, zmienić budowanie relacji z kimś. I tutaj Paweł mówi, że jesteśmy odłączeni na jakiś czas ciałem, ale nie sercem. Serce, jedno serce, nie odłączone, nierozdzielone, nie podzielone na wiele różnych jakby części, ale jedność. Kiedy czytam Księgę Jeremiasza, to w 32 rozdziale, kiedy Bóg przez Jeremiasza mówi o obietnicy też przymierza, nowego przymierza, o wiecznym przymierzu Bóg mówi, to mówi w 32 rozdziale, 39 wersecie takie słowa: i dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali i po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Jedno serce i jedną drogę ja i dam. Tak mówi Pan. Jeremiasza 32-39. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, w 4 rozdziale, w wersecie 32 jest napisane: a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. W zapowiedzi Nowego Przymierza jest wskazanie na jedno serce. I potem w życiu Kościoła, Kościół, który jest Kościołem Nowego Przymierza, we krwi Jezusa Chrystusa, jest powiedziane, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce. Apostoł Paweł tutaj, pisząc do Kościoła w Salonikach, mówi, że ja jestem rozdzielony ciałem, ale serce i moje jest przy was. Mamy jakby jedno serce. To samo serce bije i w was, i we mnie. Bo to serce i ta jedność wynika z tego, że jesteśmy własnością, należymy do tego samego Pana. I kiedy mówimy o sercu, to wierzę, że mówimy o relacji miłości. Jedno serce, to znaczy, że wiecie, apostoł Paweł kochał wierzących ludzi w Salonice. I wierzę, że ci wierzący, ten kościół w Salonice, oni kochali apostoła Pawła. Oni mieli jedno serce. Bo to jest, wierzę, konsekwencja tego, że Bóg obiecał w Nowym Przymierzu dać ludziom jedno serce. I wierzący ludzie tak powinni żyć. Chociaż mam świadomość, że dzisiaj, słuchając tych słów, myślimy, że to może jakaś jest bardzo idealna sytuacja i może trochę nawet utopijna. Niektórzy przeciwnicy chrześcijaństwa mówią, że dlatego, że oni wtedy tak żyli na początku, to w tej jedności nie wytrwali, bo to ta komuna za daleko poszła, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Apostoł Paweł mówi, że sercem jestem cały czas z wami, jestem przy was, nie jestem odłączony. I dlatego, mając takie serce, mając taką postawę, mając taką miłość do was, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. I Paweł mówi, dlatego chcieliśmy przyjść do was i raz, i drugi. Paweł podejmował te próby, podejmował działania i chciał, i pragnął. Skąd wynikała determinacja, żeby podejmować wysiłki, żeby nie zniechęcać się, mimo przeciwności, żeby przyjść do Saloniki, żeby się z nimi zobaczyć, żeby spędzić z nimi czas, żeby być razem z nimi. No wierzę, że z tego jednego serca. chyba to jest naturalne. Jeżeli kogoś kochamy, no to jesteśmy gotowi pokonywać różnego rodzaju przeciwności, żeby być z tymi ludźmi. No myślę, że każdy w naszym życiu na jakimś etapie doświadczał takiego stanu zwanego zakochaniem i wiedział, że w tych różnego rodzaju przeciwnościach zawsze się znajdowały możliwości, żeby jednak chociaż chwilę się z kimś zobaczyć. I znamy chyba takie historie, ja to też znam, że czasami ktoś jechał 2 dni i 2 noce, żeby tylko na peronie zobaczyć tą osobę, którą kochał, w pociągu jej pomachać. I z powrotem 2 dni i 2 noce jechał. Żeby tylko zobaczyć. Bo serce, jedno serce, wypełnione miłością, pchało. I niezależnie od przeciwności, od trudności, od kłopotów. Czy jak jest człowiek zakochany, to jest mu trudno? Cokolwiek? No nie jest trudno. Apostoł Paweł mówi, ja już próbowałem raz i drugi, jakby powtarza te próby, żeby tylko zobaczyć wasze oblicze, żeby tylko pobyć z wami, żeby tylko mieć taką chwilę, aby razem z wami ten czas spędzić. I tutaj Paweł mówi o tym, że dlatego to nie doszło do skutku, mimo tych chęci, mimo tego pragniemy, tej jakiejś determinacji, bo przeszkodził nam szatan. Szatan jest tym, który przeszkadza. Co nie podoba się szatanowi? W czym on przeszkadza? Biorąc pod uwagę tutaj słowo apostoła Pawła, w kontekście, w którym on tutaj pisze o tym, wiecie, ja wierzę, że szatan jest bardzo przeciwny no właśnie jedności, no właśnie miłości, no właśnie temu, co wyraża się poprzez postawę i działania, co wyraża miłość i jedno serce. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, jak czytamy w wersecie 34 i 35, mówił do swoich uczniów takie słowa, 13 rozdział Jana. Nowe przykazanie, 34 i 35 werset, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Doskonale znamy to słowo, prawda? Pan Jezus mówił, że wartością, po której wszyscy mają poznać, że wy należycie do mnie, że ja was wykupiłem, że jesteście moją własnością, że jesteście moimi uczniami. Tą wartością, po której mają was poznać, to jest co? Miłość. Jedno serce. I szatanowi wyjątkowo na tym zależy i będzie przeszkadzał, żeby ten świat nie poznał, że człowiek może stać się uczniem Jezusa. Że człowiek może przyjąć miłość Bożą, którą w Chrystusie Jezusie Bóg oferuje. Diabeł będzie robił wszystko, żeby nie poznali uczniów i żeby przypadkiem nie stali się uczniami Jezusa Chrystusa. On będzie w tym przeszkadzał. On będzie robił wszystko i wielkie wysiłki, i wielkie starania przykładał do tego, aby przeszkodzić w miłości, w jedności. On to będzie atakował. Bo Paweł tutaj mówi o tym, że o sercu, o pragnieniu zobaczenia się z nimi, o tym, żeby być, pobyć trochę z nimi. Z drugiej strony zastanawia mnie ten fakt, bo jak czytamy 17 rozdział Dziejów Apostolskich, tam czytamy o tym, jak to było, że w ogóle pojawili się wierzący ludzie w Tesalonice, to Paweł, kiedy udał się do Tesaloniki, to przez 3 sabaty najpierw w synagodze głosił Ewangelię. I tam, jak czytamy, nawróciło się naprawdę dużo ludzi, chociaż tych Żydów w synagogi to niekoniecznie dużo, ale możemy to przeczytać, 17 rozdział od 1 wersetu Dzieje Apostolskie, a gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówi, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba pośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Tak naprawdę zdecydowana większa liczba Greków i tych znamienitych niewiast przyłączyło się do Pawła i stali się uczniami Pana Jezusa. Tych z synagogi Żydów, no to niektórzy dali się przekonać i uwierzyli. I przez 3 sabaty on tam był, czyli 3 tygodnie. Jak przez 3 tygodnie można zbudować taką relację, że można potem podejmować próby, wysiłki i starania i stawać na głowie, żeby go przez chwilę się z nimi zobaczyć, żeby znowu być z nimi, żeby znowu spędzać czas? To chyba naprawdę musiało być zakochanie od pierwszego wejrzenia. Że przez 3 tygodnie taki krótki czas i można tak serce mieć rozpalone i mieć jedno serce z tymi ludźmi? Ja wierzę, że apostoł Paweł wiele czasu, wiele godzin i we dnie, i w nocy spędzał z tymi ludźmi. Zresztą jak czytamy tutaj w 2 rozdziale, wierzę, że ta relacja Pawła i tych wierzących w Salonice to była trochę innego rodzaju relacja. Paweł tutaj pisząc w 2 rozdziale o tej relacji porównuje ją i jakby używa takiego przykładu miłości matczynej i miłości ojcowskiej. Zobaczmy w 2 rozdziale tego listu, który rozważamy, w wersecie 7. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. On tu mówi, wiecie, o twojej takiej relacji i opiece i trosce matczynej wobec tych ludzi. A potem w wersecie 11, 2 rozdziału, wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy, zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. On tu mówi, wiecie, o relacji ojcowskiej, matczynej, takiej rodzicielskiej, że przez 3 tygodnie tak się w nich zakochał, że był gotów jakieś podejmować wysiłki, żeby chociaż się z nimi zobaczyć i spędzić z nimi czas. Ale jest świadomy tego, że właśnie diabłu na tym zależy. I to jest jego działanie, żeby rozbić jedność, żeby przeszkodzić w okazywaniu miłości, żeby to serce związane z tym, że jest to serce dane przez Boga w Nowym Przymierzu, serce miłości, wypełnione miłością, i to serce pełne miłości ma być cechą charakterystyczną, po której inni ludzie, cały świat mają poznać uczniów Pana Jezusa. Po tym mają nas poznać, że jesteśmy Jego uczniami, że mamy miłość do siebie wzajemną. Tak? Amen? Tak mówił Pan Jezus, tak ma być? A diabłu na tym szczególnie zależy i on będzie w tym przeszkadzał, żeby takiej miłości świat nie dostrzegł. I co, udaje się diabłu? No udaje się, nie? Niestety. I tutaj jest powiedziane, Paweł mówi, no przeszkodził nam szatan. Nie dałem rady przyjść do was, chociaż chciałem, starałem się raz i drugi. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus w tej swojej modlitwie arcykapłańskiej modli się do swojego Ojca, to o co się Pan Jezus modli? Na czym mu szczególnie zależy? O co prosi Ojca? W wersecie na przykład 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zobaczcie, ta jedność chrześcijańska, ta jedność, to jedno serce uczniów Pana Jezusa ma przyczyniać się do tego, ma być znakiem w świecie, że aby świat uwierzył, że Ty, Ojcze, mnie posłałeś, że Jezus jest Synem Bożym, posłanym na ten świat, aby był jedynym ratownikiem, zbawicielem, wykupicielem każdego grzesznika. I diabeł będzie robił wszystko, żeby w tej prawdzie kłaść przeszkody i przeszkodzić w tym, w tej jedności, której Paweł doświadczał z Kościołem w Salonice, o którą zabiegał, mówił, że jestem sercem z wami cały czas, mimo tego, że ciałem daleko. I diabeł w tym przeszkadza. Wiecie, bo to nie jest tylko kwestia na tym poziomie społecznym, że my jako ludzie możemy sobie okazywać, być we siebie mili, pomagać sobie i tak nieść tam jakieś ciężary, brzemiona innych. To ma znaczenie nie tylko dla nas, to ma znaczenie dla całego świata. To ma znaczenie w tym duchowym wymiarze, aby świat poznał, że Ty, Ojcze, mnie posłałeś, tak mówił Pan Jezus, przez jedność moich uczniów, przez to jedno serce i miłość, którą oni mają mieć do siebie nawzajem. Gdyby chodziło tylko o nas, o nasze tutaj, wiecie, dobro i przyjemność, to myślę, że diabeł by takich przeszkód nie stawiał i tak bardzo by mu na tym nie zależało. Ale tutaj chodzi w tej jedności o to, żeby świat uwierzył, że Bóg posłał swojego Syna na ten świat. I to jest wielkie zagrożenie dla szatana. I dlatego on robi wszystko, żeby te przeszkody i przeszkadzać w tym, żeby jedność chrześcijańska mogła odnosić zwycięstwo. W tym jest problem. A nie tylko w tym, że może sobie pomożemy albo nie pomożemy, ktoś będzie bardziej szczęśliwy albo mniej szczęśliwy, bo ktoś go bardziej kocha albo mniej kocha. Nie ten wymiar społeczny, ale to jest duchowa rzeczywistość. I wiecie, ja tak to widzę, tak to rozumiem ze słów Pana Jezusa. Po jedności ma świat poznać i uwierzyć, że Ty mnie, Ojcze, posłałeś. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, wierzę, że także o tej prawdzie mówi i tutaj też jakby wskazuje na to w tym liście do Tesaloniczan, który teraz czytamy, rozważamy, bo w 3 rozdziale listu do Efezjan, w 10 wersecie Paweł pisze, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zobaczcie, władze nadziemskie i zwierzchności w okręgach niebieskich, przez kogo mają poznać tą mądrość Bożą? Przez Kościół. To życie Kościoła, to jedność Kościoła, to postawa wierzących ludzi wobec siebie, to jedno serce ma przyczyniać się do tego, żeby ten świat duchowy, świat zwierzchności mógł poznać, jak mądry, jak wielki, jak niezwykły jest Bóg. Więc ja wierzę, że diabeł będzie robił wszystko i przeszkadza w tym wymiarze, żeby burzyć jedność, żeby to jedno serce podzielić na setki, tysiące kawałków, żeby nie było jednego serca, żeby nie było jedności, żeby nie było miłości. I wierzę, że czasy ostateczne, w których żyjemy, niestety ku temu się przyczyniają, że Pan Jezus mówił, miłość wielu oziębnie. I wiem, że tak jest. I patrzę to na siebie samego. Widzę, jak jest ze mną. Więc szatan przeszkadza w okazywaniu miłości, w byciu razem, w społeczności, w tej relacji jednego serca, w relacji miłości. Po to, żeby świat nie mógł poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa, aby świat nie uwierzył, że Ojciec posłał swojego Syna na ten świat, aby oddał życie za każdego grzesznika. Szatan w tym będzie wszelkie przeszkody czynił i robił wszystko, żeby przeszkodzić. Ale także wierzę, że tutaj jeszcze jest kolejna prawda. Kiedy czytam list Jana, to w 1 rozdziale apostoł Jan pisze o tym w 3 wersecie, że wy macie z nami społeczność, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem. Więc jedność też się wyraża w społeczności. Ja wierzę, że Bóg, istota Boga, to już mówi o relacji, bo jest Ojciec, bo jest Syn i jest Duch Święty. I pomiędzy nimi jest relacja miłości. I każdy, kto nawiązuje relację z Bogiem, ta relacja musi być relacją miłości, musi być społecznością w miłości. I wierzę, że kiedy też czytając list Jana, 1 rozdział, to apostoł Jan pisze tam w 7 wersecie, że jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Więc to jest także, wiecie, niezwykle ważna prawda, że jedność chrześcijańska, społeczność, relacja z Ojcem przekłada się na relacje, na społeczność z wierzącymi, jedno serce, relacja miłości. I to bycie, to trwanie w tej społeczności przekłada się również na to, że możemy być oczyszczani, że krew Pana Jezusa może nas oczyszczać. I diabeł będzie robił wszystko, żeby to niszczyć, żeby w tym przeszkadzać. Bo diabeł nie chce, żeby krew Jezusa cię oczyszczała. Bo diabeł, on chce i robi wszystko, żebyś trwał w grzechu, był zanieczyszczony i nie korzystał z tej oczyszczającej krwi Pana Jezusa. Więc on w tym przeszkodził, kiedy Paweł pisze o tym, że pragnął zobaczyć, być, bo jego serce go ciągnęło, prowadziło do kościoła, do wierzących ludzi w Salonice. próbowałem, chciałem przyjść do was, spędzić z wami czas, wyrazić w praktyce to, że mamy jedno serce, że kochamy się, że miłujemy się, ale przeszkodził nam szatan. I dalej Paweł pisze, bo któż jest nadzieją naszą albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. I to też jest, wierzę, że no, niezwykła prawda, w której diabeł będzie robił wszystko, żeby przeszkodzić. Jeżeli relacja wierzących ludzi, i jeszcze ta relacja na tym poziomie, że apostoł Paweł był ojcem duchowym, głosił Ewangelię i ci ludzie się nawrócili, przyjęli Pana Jezusa, stali się Bożą własnością przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to oni jakby też są największą chlubą, radością apostoła Pawła. A diabeł jest tym, który przychodzi, aby kraść, aby okraść z radości, aby okraść z chwały. I także w tym wymiarze on czyni przeszkody, on przeszkadza w tym, żebyś się nie mógł radować, żeby Paweł tej radości nie doświadczał, żeby nie doświadczał chwały. Tutaj pojawia się słowo doksa, która ma no takie dosyć szerokie znaczenie. Doksa znaczy opinia, myśl, wyobrażenie, szacunek, dobre imię, zaszczyt, chwałę, sławę, wspaniałość. Więc tego, co jest szacunkiem, dobrym imieniem, zaszczytem, chwałą, sławą, wspaniałością, diabeł chce z tego okradać. I jeżeli ta relacja miłości do tego się przyczynia, to on będzie to chciał niszczyć i przeszkody w tym jakiekolwiek stawiać, przeszkadzać, aby ta chwała w życiu apostoła Pawła czy wierzących ludzi mogła się objawić. Tu też Paweł jeszcze mówi, że wy jesteście nadzieją naszą, słowo elpis, wy jesteście radością, słowo chara, jesteście koroną. To stefanos, takie greckie słowo, wieniec, girlanda, wieniec zwycięski, zaszczyt, chwała, nagroda. To ten, który jest ojcem kłamstwa i złodziejem i przyszedł, aby kraść i wytracać, to on chce z tego, co jest wartością taką Bożą, on chce okraść i przeszkody czyni, żeby wierzący ludzie nie mieli w tym udziału. Tutaj moglibyśmy czytać, ale ja tak patrzę też na czas i będę szedł do przodu. O wieńcu, o koronie chwały apostoł Paweł pisał, widzicie też do Koryntian, drugim do Tymoteusza 4,8, 1 Koryntian 9,25, 1 list Piotra 5,4, Jakuba 1,12, Objawienie 2,10. To są fragmenty, które używają tego słowa stefanos i mówią o wieńcu sprawiedliwości, mówią o tym zwycięskim wieńcu, o koronie chwały. I to słowo stefanos występuje w tych miejscach. I tutaj też apostoł Paweł używa, wierzę w inspiracji Ducha Świętego, tego słowa stefanos, że wy jesteście właśnie tą koroną stefanos chwały dla nas. Ale to też, wierzę, związane jest z tą relacją miłości. I diabeł w tym wymiarze czyni przeszkody. Jemu na tym zależy, żeby ograbić, żeby pozbawić, żeby przeszkody czynić w tym wymiarze, żeby człowiek wierzący nie doświadczał ani nadziei, ani radości, ani korony chwały. Też ciekawe jest to no, dla mnie, wiecie, bo szatan czyni przeszkody w Kościele. Jakby apostoł Paweł tutaj stwierdza, że obecność szatana w Kościele ma miejsce. To nie jest tak, że on jest gdzieś tam, ale on w Kościele czyni te przeszkody. Jakbyśmy czytali też fragmenty Bożego Słowa, zobaczcie, w Kościele w Jerozolimie, 5 rozdział, tam jest mowa o Ananiaszu i Safirze. I co powiedział Piotr do Ananiasza? Czym to szatan omotał twoje serce? Ananiasz z Safirą, oni nie byli w Kościele w Jerozolimie? Oni przecież sprzedali swoją rolę i przynieśli tą kasę do stóp apostołów w Kościele. Zdarzyło się tak. A jak czytamy 2 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana o Kościele w Smyrnie, to ja tak go zaznaczam, poczytajcie, tam też jest mowa o szatanie, o diable. W Kościele w Smyrnie. W Kościele w Pergamonie, Objawienie 2,13, w Tiatyrze, w Filadelfii, w Efezie też Paweł do Tymoteusza pisze w pierwszym liście 3, 6 i 7 werset. W liście do Koryntian, aby was szatan nie zwiódł. Więc jakby w tych kościołach pojawia się temat związany z działaniem, z przeszkodami, przeciwnościami diabelskimi. A co tutaj diabeł w kościele, w centrum chrześcijańskim Nowe Życie nie ma dostępu, nie może czynić tego, co by chciał, przeszkód stawiać w twoim i w moim życiu? Tak jest. I Paweł mówił, diabeł nam przeszkodził. W kościele w Tesalonice, w naszych relacjach, w jedności chrześcijańskiej. On będzie czynił przeszkody. I będąc tego świadomymi, powinniśmy być czujni i nie pozwalać. Jak Piotr pisze, będąc mocnymi w wierze, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Apostoł Paweł, mimo tego, że tak było, to on nie zgadzał się. On też pisze, że aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam bowiem dobrze znane. Wiecie, ilekroć się pojawia zagrożenie i przeszkoda w jedności, w miłości, to już powinna się napełniać czerwona lampka, że coś nie tak. Nawet na takim bardzo prozaicznym poziomie, jak czasami kogoś jesteś w kościele i widzisz, on tam sobie stoi, tam w rogu, chcesz podejść, ale nie, myślisz, on na pewno tak medytuje to kazanie, on chce być sam, nie potrzebuje twojego zainteresowania, nie potrzebuje twojej jakiegoś tam ciepła. Tak? To czerwona lampka. Kto te przeszkody stawia? Paweł tutaj chciał się nawet zobaczyć przez chwilę, być razem z tymi wierzącymi w Tesalonice. A my, jak się pojawiają takie myśli i przeszkody, kto za tym stoi, komu na tym zależy. To taki bardzo prozaiczny, banalny może przykład, ale wiecie, ja się zastanawiam nad tym, nie? My mówimy dużo o jedności, o miłości, a w praktycznym wymiarze, jak wielu ludzi jest wierzących w jakiejś frustracji, w zniechęceniu i w depresji, bo brakuje im relacji, społeczności, miłości, jedności z innymi, akceptacji. Wiedzmy, że tego rodzaju, za takimi działaniami, tymi przeszkodami stoi diabeł. Bo to nie chodzi tylko o wymiar społeczny, ale chodzi o tą duchową prawdę i walkę duchową. Dobrze, idziemy dalej, bo to jedna prawda, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali. Ale żeby to też miało wpływ na to, żeby się, kiedy pojawiają takie myśli czy takie sytuacje wśród nas, to żeby nam się zapaliła lampka. Kto te przeszkody związane z jednością, z jednym sercem, z miłością, z chęcią bycia razem jako wierzący ludzie? Kto te przeszkody stawia i kto za tym stoi? Niech nam się zapali lampeczka czerwona. Jak Paweł mówi, chciałem i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Szatan przeszkadza w tym wymiarze. Druga rzecz. Paweł tutaj dwukrotnie w trzecim rozdziale, tych pięciu wersetach, mówi, czego on dłużej już nie mógł znieść. Czego Paweł nie znosi? Zupy szpinakowej? No widzimy, że nie. Zobaczcie, w pierwszym wersecie i w piątym mówi dwukrotnie, nie mogąc tego dłużej znieść. W jakim tutaj kontekście się to pojawiają? Wiecie, no Paweł mówi, że nie mógł tego dłużej znieść właśnie tego, że nie jest jedno ciałem, że nie jest połączony, że nie ma tej relacji z tymi, których kocha. Tu jeszcze jest kontekst taki, jakbyśmy też sięgnęli tego 17 rozdziału. Zobaczcie, w jakich okolicznościach Paweł opuścił Saloniki. On tam jest przez 3 tygodnie, głosi Ewangelię, naucza tych ludzi, nawiązuje z nimi relacje. I co? Jednego dnia, może nawet jednej nocy to było, zostaje, wiecie, jakby wyrwany z tego miejsca. 10 werset 17 rozdziału mówi, bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Wiecie, zaraz w nocy, bo tam w Salonice zaczęły się wielkie prześladowania i Pawła tam chcieli rozszarpać już. W ogóle niesamowite. Powiedzieli o nim, że ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. Oni tam doszli, naszli dom Jazona, pamiętacie? Już nie chcę tego tutaj czytać w całości. Jazon musiał dać odpowiednie zabezpieczenie. Tutaj też niektórzy upatrują tego, że Jazon musiał dać zabezpieczenie, pewno zapłacił jakąś kaucję i może powiedział, że Paweł nigdy więcej do Tesaloniki nie przyjdzie. Być może. I Paweł dlatego nie mógł tam się, chociaż próbował i chciał, ale było takie powiedzenie. I to było ultimatum czy warunek, żeby zwolnić Jasona, czy dać spokój tym wierzącym ludziom tam. To żeby powiedzieć, że Paweł tu nigdy już nie staje, jego noga tu nie stanie. Być może, nie wiem, tak sobie myślę. W każdym razie w nocy zaraz Pawła musieli szybko wyprawić do Berei, bo jego życie było zagrożone. Zobaczcie, przez 3 tygodnie, we dnie i w nocy, jak matka, jak ojciec, on te relacje opisuje i nagle, wiecie, jak go wyrywają, jakby mu te dzieci zabrali. Przyszła, wiecie, komórka jakaś tam społeczna i zabierają te dzieci tym rodzicom i wywożą nie wiadomo gdzie. Takie obrazy gdzieś widzieliśmy, tak? I po prostu Paweł tak się czuje. I teraz on jest w innym miejscu, wie, że tam są jego dzieci. On po prostu za nimi tęskni i wie, że one potrzebują pomocy, potrzebują dalej wsparcia, otuchy, wzrostu wierze. I on jest tam, nikt SMS-a mu nie napisał, co się dzieje. Nie zobaczył na Facebooku, nie wiem, tam zdjęć na osi czasu, jak to się tam nazywa, co się dzieje z tymi wierzącymi, z moimi dziećmi, co się dzieje. Ja nic nie wiem, ja nie mogę tego dłużej znieść, a nie mogę tam iść. Więc co robi? Wysyła Tymka, Tymoteusza. I Tymoteusz idzie i wtedy Paweł czeka na to, jak Tymoteusz wróci i powie, co się dzieje z moimi dziećmi. One zostały osierocone, one same tam teraz są, beze mnie. Kto się o nich zatroszczy? Kto je nakarmi tą duchową strawą? Kto ich ostrzeże przed diabelskimi zasadzkami? Nie mogę tego dłużej znieść, jakby odchodzę od zmysłów, bo moje serce tam zostało, a ja jestem tutaj i nic nie mogę zrobić. Mnie porusza ta postawa apostoła Pawła, właśnie wypełniona tą wielką miłością i tym pragnieniem, żeby robić wszystko, żeby tylko się dowiedzieć, co z moimi dziećmi, co się u nich dzieje, jak oni tam żyją, czy nie potrzebują jakiejś szczególnej pomocy. Więc nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. Wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego. Byśmy też czytali fragmenty, których jest kilka. To, że apostoł Paweł wysyłał jakby w swoje zastępstwo Tymoteusza, to nie była tutaj jednorazowa czy pierwsza praktyka. Paweł czynił tak i czytamy też w Bożym Słowie w kilku miejscach, kiedy Paweł i wysyłał i do Koryntian. W Koryncie też Tymoteusz był wysłany tam w 1 do Koryntian 4 rozdziale, w 16, 10 wersecie, w liście do Filipian. Też Paweł wysyłał Tymoteusza, swojego zaufanego współpracownika. Jest taka praktyka, że pod nieobecność i niemożność obecności apostoła Pawła on wysyłał Tymoteusza. To także tutaj w Salonikach jakby potwierdza tą jego zasadę, którą praktykował, stosował wśród wierzących ludzi. I teraz też zobaczmy, w jakim celu został Tymoteusz wysłany. Czy miał im zanieść paczkę z Nutellą i mlekiem, żeby te dzieci miały co jeść? Czy jakieś tam, nie wiem co, rogaliki maślane? Czy płatki kukurydziane, co tam dzieci jedzą? Jak swego czasu byli u nas tutaj pracownicy, którzy na tym etapie murowali naszą kaplicę, jeszcze tam bracia z Bieszczad, chłopy takie, murarze, jak ja im śniadanie miałem przygotować, im chrupki takie, płatki do mleka. Mówię, a co to jest? Mówię, no to takie płatki do mleka. To chyba dla dzieci. I to tylko w niedzielę jeszcze. Oni tego jeszcze takiego, oni kiełbasę chcieli jeść. Więc wiecie, Paweł nie wysyła im tam jakichś chrupek do mleka czy innych rzeczy, ale o co się Paweł troszczy i po co wysyła Tymoteusza? Co jest jakby wartością, która dla niego jest najważniejsza, aby was utwierdził w waszej wierze, dodał wam otuchy. I nie tak, że to nas będzie lekcją. Wiecie, największa wartość i to, czego człowiek najbardziej potrzebuje, to jest wiara. Wierzę, że Paweł znał Hebrajczyków 11:6. Co tam jest napisane? Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Pawłowi zależało na wierze tych ludzi, na ich utwierdzeniu w wierze, na tym, żeby otrzymali otuchę, żeby w wierze się mogli rozwijać. Wiara to największa wartość. Wiara to wartość, która jest ponad wszystkimi wartościami. Niech nie jedzą tej kiełbasy, niech tego mleka im zabraknie, niech nie mają, niech chodzą w dziurawych butach. Byle ufali Bogu, byle w wierze byli ugruntowani. Niech śpią nawet na ławce twardej. byle trzymali się Pana Jezusa, bo to jest największa wartość. Trochę, wiecie, przesadzam może, tak? Ale wierzę, że apostoł Paweł tutaj podkreśla tą wartość, która dla nas powinna też być wielką lekcją tego, jak podchodzić do życia też i do tej relacji z innymi ludźmi. To wiara jest największą wartością. To przez wiarę człowiek może być uratowany i zbawiony. I to przez wiarę możemy mieć relacje, przymierze, miłości. Bo gdyby nie wiara, to nie można by mówić o jednym sercu. Więc o tą wartość apostoł Paweł zabiegał i nie mógł znieść, że te jego dzieci są gdzieś tam i on nie wie, czy oni trwają w wierze, czy trzymają się Pana Jezusa, czy może gdzieś poszli w świat i cała ta moja praca i wysiłek poszedłby na marne. Jak tutaj sam apostoł Paweł o tym też mówi. Więc nadrzędne znaczenie, największe znaczenie dla apostoła Pawła miała wiara. Wiara Kościoła, wiara jego dzieci, wiara ludzi, których miał wielkie serce i to jedno serce łączyło Pawła też z Kościołem w Salonice. I tutaj 5 razy w tym 3 rozdziale mówi o wierze. No tu 5, 6, 7, 10 werset, tutaj też i ten 2, już tego nie chcę rozwijać. Więc i dalej mówi o tym, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Wiecie, apostoł Paweł, kiedy został powołany na apostoła, kiedy Pan Jezus objawił się w drodze do Damaszku i on potem na ulicy Prostej czekał, aż przyjdzie do niego Ananiasz. Co mu Ananiasz powiedział? I kiedy Ananiasz rozmawiał z Panem Jezusem jeszcze, bo Ananiasz się wzbraniał, żeby do tego bandyty, co Kościół prześladuje, przyjść i rękę mu podać, to Pan Jezus powiedział mu takie słowa: lecz Pan rzekł do niego, 15 werset, 16, 9 rozdziału Dzieje Apostolskie, lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. I ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Ile musi wycierpieć. Ja mu sam pokażę. Od samego początku, zanim Paweł w ogóle poszedł i głosił Ewangelię, to już wiedział, że to Pan mu pokaże, jego życie będzie wypełnione cierpieniem. Jakbyśmy czytali inne jeszcze miejsca, na przykład Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 22 werset, to apostoł Paweł tutaj, kiedy głosił w Antiochii, zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskał wielu uczniów i zawrócił do Listry, Ikonium i Antiochii, to 14 rozdział, 22 werset, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy przejść przez wiele ucisków. To apostoł Paweł głosił, bo on wiedział, jaka jest rzeczywistość. I kiedy też w 20 rozdziale, w Dziejach Apostolskich, kiedy był w Efezie, to mówił: oto teraz zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam czeka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Duch Święty Pawła w każdym mieście upewniał, utwierdzał. Co cię czeka? Więzy i uciski. I musimy przejść wiele ucisków. I Paweł znał tą prawdę z własnego życia. Znał tą prawdę z tej pewności od Ducha Świętego. I dlatego o nich mówił, że my musimy w tych uciskach być i żeby się nikt nie chwiał. Bo jak Bóg pozwala nam te uciski doświadczać, to także pozwoli, da nam siłę, żebyśmy się nie zachwiali. Żebyśmy ostali się. Bo to jest ta wielka prawda, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie, uciski, znosić będzie. I to dla mnie znosić będzie mówi o tym, że one przyjdą do życia ludzi chcących żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, ale także Bóg da im siłę, że oni to zniosą, że oni to przeżyją, przetrwają i przejdą. I moglibyśmy czytać wiele fragmentów, już wybaczcie, trochę przyciągam, wiele fragmentów, które mówią o tym, że apostoł Paweł mówi: jesteśmy powaleni, ale nie pokonani. My doświadczamy tego wszystkiego. Wiecie, Paweł jak nikt inny doświadczał tyle różnych trudności, ucisków. No, czy z wami się kiedykolwiek okręt rozbił? Czy byliście ukamienowani? A Paweł był? I to nie raz. Ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy czytali tam 10, 11 rozdział 2 do Koryntian, Niebezpieczeństwa, uciski, przeszkody, trudności, to była codzienność. Paweł, wiecie, żył ekstremalnym życiem. Cały survivor i te inne skoki tam, nie wiem, na głowę, skąd to jest zabawa w porównaniu z życiem, jakością życia apostoła Pawła. On to dopiero miał adrenalinę codziennie, niesamowitą. Ale Bóg dawał mu siłę i mądrość tym, aby móc to przejść i nie ulec tym wszystkim. I on też to głosił, on też utwierdzał i to pragnął przekazać wierzącym w Salonice, że będziemy uciskani, ale to się musi stać. I Paweł mówi, tuż kończąc, dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, to ja tego Tymoteusza wysłałem. Wiecie, druga prawda, którą chciałem, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, Paweł nie mógł znieść tego, że jego bracia i siostry, jego duchowe dzieci, on nie miał żadnej informacji, nie wiedział, co się z nimi dzieje, ale znowu ta jego troska i ta nieumiejętność radzenia sobie w tym braku informacji wynika z czego? Z jego wielkiego serca, z tego jednego serca, z miłości i jedności do tych wierzących ludzi. Kochani, chociaż w jakimś małym stopniu, ale żeby przykład, postawa apostoła Pawła była dla nas zachętą, przyjrzyjmy się, pomyślmy, czy moja relacja, czy moja jedność z moimi braćmi i siostrami, chociaż w jakimś małym stopniu odzwierciedla tą jedność, którą miał apostoł Paweł z Kościołem w Salonice. I czy możemy coś zrobić, żeby trochę zadbać i zatroszczyć się, żeby mieć takie serce, żeby taką troskę i zainteresowanie wykazywać bratem i siostrą. Nawet w tym, żeby modlić się i dziękować Bogu w modlitwie za każdego wierzącego, którego pamiętam z imienia. Kończę. Apostoł Paweł dla mnie jest wielkim przykładem i zachętą właśnie w tym wymiarze jednego serca, miłości, jedności i tym wielką troską o wiarę innych współwierzących. I żeby ten przykład dla nas był zachętą, żebyśmy zatroszczyli o wiarę, modląc się, wstawiając, okazując miłość, zainteresowanie o innych wierzących, o siebie nawzajem. Sobie tego życzę i nam wszystkim. Amen.